Informacji tych udzieliło mi dwóch współwięźniów. Jeden z nich był tam i należał do tych, których oszczędzono. Drugi, bardzo dociekliwy i już wtedy marzący o utrwaleniu tych wydarzeń, zdołał spenetrować te okolice po świeżych jeszcze tropach i wypytać, kogo tylko mógł. Ale z dalej położonych placówek skazani na śmierć przybywali z opóźnieniem w grupach po 5-10 osób. Oddział zbirów czekał na nich na przystanku Cegielnia i prowadził w stronę starej łaźni. Była to budka z bierwion, obita wewnątrz 3-4 warstwami koców. Skazańcom kazano przed wejściem rozbierać się do naga na śniegu i wchodzić do środka. Tam zabijano ich strzałami z pistoletu. W ciągu 6 tygodni zgładzono w ten sposób około 200 ludzi. Trupy palone były w tundrze. Spalono w końcu zarówno szopę w starej cegielni, jak blockhouse w Uchtarce. A łaźnie załadowano później na lorę kolejową, odwieziono na 308 odcinek wąskotorówki i zrzucono z nasypu. Tam właśnie mógł jej się przyjrzeć mój znajomy. Jej całe wnętrze było pokryte ze skorupiałą krwią, ściany podziurawione jak rzeszotą. O jeszcze jednej egzekucji masowej trockistów opowiedział Franz Dickler, Żyd z Brazylii, który w Nowym Jorku przejął się sowiecką propagandą, zaokrętował się jako marynarz na grecki statek i uciekł z niego w leningradzkim porcie, aby budować socjalizm. Oczywiście z miejsca dostał wyrok. Wiosną 30 roku w Workucie Dickler pracował jako hamulcowy kolejki wąskotorowej Rudnik USA. Któregoś dnia nadszedł rozkaz z trzeciego oddziału. Wstrzymać ruch na torach, nie ładować węgla, przeszykować 4 platformy i 2 wagony towarowe. Trzeba zawieźć transport zeków do USY. Wkrótce doprowadzono, pod strażą licznego konwoju i mnóstwa psów, 250 ludzi. 50 z nich byli to bandyci recydywiści, reszta zaś trockiści, w tym 8 kobiet. Większość odziana była przyzwoicie, futrzane czapki, futrzane kołnierze. Wśród trockistów Dickler rozpoznał swojego znajomego Andrzejczyka, urodzonego w Jugosławii Amerykanina i znanego komunistę, bliskiego współpracownika Fostera i Braudera. Niegdyś Dickler słuchał jego przemówień w Madison Square Garden, a całkiem niedawno spotkał go w Zonie i dowiedział się o sukcesie ich strajku protestacyjnego. Trockiści zaczęli otrzymywać suchy prowiant, przyznano im wolne niedziele, dano im prawo do osobnych brygad roboczych i baraków. Teraz zaś wzięto ich w dyby i wsadzono do wagonów. Na stromych zjazdach Dickler kręcił korbą hamulca i wciąż zerkał na otwarte platformy. Andrzejczyk zobaczył go i patrząc w zupełnie inną stronę zaczął krzyczeć na cały głos, jakby wcale nie do niego. Frank, słuchaj, nie odpowiadaj, to jest koniec. Zaraz nas zamordują z zimną krwią. Frank, słuchaj, jeżeli kiedykolwiek stąd wyjdziesz, musisz opowiedzieć całemu światu, kim są oni. To banda łotrów, mordercy, bandyci. Andrzejczyk nie przestawał krzyczeć. Dickler cały dygotał. Obok niego stał na bremzie stary wochrowiec z Kemi, paląc spokojnie skręta. Kiedy Andrzejczyk przestał krzyczeć, ludzie z transportu wrzasnęli chórem. Rozległ się płacz kobiety, bo zapewne wielu rozumiało po angielsku. Naczelnik transportu zatrzymał pociąg i wystrzelił parokrotnie w powietrze. Wszyscy zamilkli. Naczelnik ryknął. Znowu bunt? Chcieliście mieszkać osobno? Dobra, właśnie po to jedziemy. Dostaniecie specjalną pajkę i specjalną robotę. Pociąg ruszył dalej. Zatrzymali się na stacji Zmiejka. Trockistów wysadzono, a zestaw wrócił na stację Rudnik. Cała obsługa kolejarska dobrze wiedziała, że na stacji Zmiejka nigdy nie było żadnego podobozu, żadnej roboty i żadnego baraku. Przez 2 dni wąskotorówka była nieczynna. Później świadkowie wozacy się znaleźli. Opowiedzieli, że cały transport wprowadzono do jaru, u wylotu którego czekały już karabiny maszynowe. Dickler wyszedł w końcu na wolność, wrócił nawet do Brazylii, ale nie znalazł nikogo w całym świecie, kto chciałby go wysłuchać. Dopiero po 40 latach wszystko opowiedział mnie. Zresztą nie był to wcale koniec mordów na trockistach. Zebrano jeszcze jakichś 30 niedorżniętych i rozstrzelano niedaleko budynku 30, ale to już wykonał ktoś inny. Bo ten pierwszy pluton zbirów, ci oper, czekiści i konwojenci, a także knajacy, którzy brali udział w kaszkietińskich egzekucjach, wszyscy oni również zostali wkrótce rozstrzelani jako świadkowie. Kaszkietin otrzymał w 1938 roku order Lenina za szczególne zasługi wobec partii i rządu, ale już po roku sam także został rozstrzelany w Lefortowie. Nie pierwszy to był wypadek w dziejach bynajmniej. AB opowiada, jak wykonywano egzekucje w Adaku, pod obóz nad rzeką Pieczorą. Nocami wzywano opozycjonistów na etap z rzeczami, wyprowadzano ich za obręb zony, gdzie stał budyneczek trzeciego oddziału. Skazańców wprowadzano pojedynczo do izby, gdzie z miejsca rzucali się na nich konwojenci z Wochry. Wpychano im do ust szmatę, ręce wykręcano do tyłu i krępowano linką. Na dworze czekały już konne podwody. 5-7 skazańców wrzucano na wóz i odwożono na górkę, czyli na cmentarz obozowy. Tam ściągano ich do gotowych już dużych dołów i natychmiast zakopywano żywcem. Nie był to wcale objaw prymitywnego bestialstwa. Toć wiadomo, że póki człowiek żyje, o wiele mniej z nim zachodu przy transporcie niż z nieporęcznym umarlakiem. Tę cichą robotę prowadzono na Adaku przez wiele nocy pod rząd. Tak oto została wreszcie osiągnięta jedność moralno-ideowa naszej partii. Zielony prokurator. Samoobrona jest więc w tym dzikim świecie niemożliwa. Strajk równy samobójstwu, głodówka bezcelowa. Umrzeć zaś zawsze człowiek zdąży. Cóż pozostaje? Ucieczka, odmiana losu. Więźniowie zwią również ucieczkę zielonym prokuratorem. Jest to jedyny prokurator cieszący się wśród nich popularnością. Podobnie jak inni prokuratorzy, wiele spraw zostawia on w dawnym albo i w gorszym stanie, ale czasami udziela całkowitego zwolnienia. To nasz las zielony, to trawa murawa. Czechow powiada, że jeśli więzień nie jest filozofem, któremu wszędzie jednak dobrze, albo mówiąc inaczej, który ma możliwość odizolowania się od świata zewnętrznego, to nie marzyć o ucieczce nie może on i nie powinien. Nie powinien nie chcieć. Oto imperatyw wolnej duszy. Co prawda, wśród tubylców nie tak łatwo o wolne dusze. Są potulniejsi niż się sądzi. Ale także wśród nich zawsze znajdą się tacy, co myślą o zrywce albo lada chwila się urwą. Ciągle to tu, to tam. Zdarzające się wypadki ucieczek, niechby nawet niefortunnych, to najlepszy dowód, że energia zeków nie całkiem jeszcze się wyczerpała. Weźmy typową zonę. Załóżmy, że jest pilnowana dobrze, że ogrodzenie ma mocne, strefę izolacyjną szeroką, że wieżyczki rozstawione są prawidłowo i dlatego każdy punkt jest w zasięgu obserwacji i obstrzału. Mimo to staje się dla człowieka nieznośną myśl, że właśnie tu, na tym odrutowanym skrawku ziemi, trzeba będzie skonać. Czemu więc nie spróbować szczęścia, nie spróbować innego życia? Zwłaszcza z początku, w pierwszym roku kary, pęd ten jest silny i nie liczy się z żadną rozwagą. Mowa o pierwszym właśnie roku, który w ogóle decyduje o całej przyszłości i postawie więźnia. Później prąd ten jakoś słabnie. Nikt niepewność, że lepiej być tam niż tu. Osłabiają się nici łączące więźnia ze światem. Żar wewnętrzny już tli się jeno i człowiek wdraża się do chodzenia w obozowym kieracie. Niemało było ucieczek w dziejach systemu obozowego. Oto przygodne dane. W ciągu jednego miesiąca, mianowicie w marcu 1930 roku, z zakładów karnych Republiki Rosyjskiej uciekło 1328 ludzi. Jakoś nie mówi się u nas o takich rzeczach ani słychu, ani widu. W miarę wybujałego rozrostu archipelagu po roku 1937, a już zwłaszcza podczas wojny, gdy zdolnych do służby liniowej strażników pozabierano na front, w Problem dozoru stawał się coraz trudniejszy i nawet złośliwy pomysł z samoochroną nie zawsze pomagał. Jednocześnie rosła chęć wyciśnięcia z obozów jak największych korzyści gospodarczych. Zwierzchności zależało na zwiększaniu urobku, na wzmożonym wysiłku więźniów, więc też zaczęto wysyłać grupy robocze na odległe stanowiska pracy. Zwłaszcza przy wycinaniu lasu posyłano nieraz ludzi w głusze, a ochrona stawała się coraz bardziej iluzoryczna i umowna. Niektóre wysunięte odcinki robót obozu Ust-Wym już w 1938 roku miały zamiast solidnego ogrodzenia jedynie pleciony plotek albo parkan, a w nocy w ogóle nie było oświetlane. Co znaczy po prostu, że w nocy nikt nie mógłby wychodzących więźniów zatrzymać. Nawet w karnych podobozach Ust-Wymu jeden tylko strażnik prowadził brygadę do roboty. Jasne, że nie mógł wszystkich naraz mieć na oku. W rezultacie latem 1939 roku uciekło stamtąd 70 ludzi. Jeden z nich próbował ucieczki dwa razy tego samego dnia, przed obiadem i po obiedzie. Jednakże 60 z nich musiało wrócić. O 10 pozostałych brak wiadomości. Ale to działo się w głuszy. W samej zaś Moskwie za moich czasów miały miejsce trzy łatwe ucieczki. Spod obozu na Rogatce Kałużskiej w biały dzień zwiał przez dziurę w plocie okalającym plac budowy pewien młody złodziej i z typową dla tej ferajny chełpliwością nazajutrz wysłał do obozu pocztówkę, donosząc, że jedzie na wywczasy do Soczi i przesyła ukłony dla komendanta. Z oboziku Marfino obok ogrodu botanicznego uciekła dziewczyna, już pisałem o tym. Z tegoż obozu wyrwał się i uciekł przejeżdżającym autobusem do miasta pewien młody pospolitak. Co prawda, ten ostatni w ogóle nie miał eskorty. MGB tylko nas miało na oku i nie bardzo zmartwiło się utratą jakiegoś pospolitaka. Przypuszczalnie w centrali Gułagu obliczono kiedyś, że taniej kalkuluje się tolerowanie ucieczek pewnego procentu zeków niż roztoczenie naprawdę ścisłego nadzoru nad wszystkimi tysięcznymi wysepkami archipelagu. Prócz tego polegano na innych jeszcze niewidzialnych łańcuchach mocno trzymających tubylców na uwięzi. Najmocniejszy z tych łańcuchów to powszechna apatia, kompletne pogodzenie się ze swoim rabskim losem. Tak 58, jak i pospolitacy byli po większej części ludźmi obarczonymi rodziną, pracowitymi, zdolnymi do męstwa tylko na rozkaz w trybie ustalonym przez przełożonych. Mając już nawet na karku 5- i 10-letnie wyroki, nie potrafili sobie wyobrazić, aby można było teraz na własną rękę, a już Boże broń gromadnie, wystąpić do walki o własną wolność przeciwko całemu państwu, własnemu państwu, NKWD, milicji, straży, psom. Żeby można było nawet po udanej ucieczce żyć później z fałszywym paszportem pod cudzym nazwiskiem, skoro dokumenty sprawdzane są na każdym rogu, a z każdej sieni zerkają na człowieka podejrzliwe oczy. I taki oto nastrój panował w obozach. Po co tu sterczycie z tymi karabinami? Co się tak na nas gapicie? Możecie iść sobie w diabły. I tak nigdzie się stąd nie ruszymy. Nie jesteśmy żadnymi przestępcami. Po co mielibyśmy uciekać? I tak wyjdziemy na wolność za jakiś roczek. Będzie amnestia. Strachowicz opowiada, jak to w 1942 roku ich pociąg w drodze do Uglicza został zbombardowany. Konwojenci rozpierzchli się, więźniowie zaś zostali na miejscu i czekali spokojnie na powrót eskorty. Słyszałem wiele opowieści, takich jak historia księgowego z oddziału Karłagu. Posłano go z bilansem o 40 kilometrów, dając mu jednego konwojenta. Wracać zaś musiał, wioząc na podwozie nie tylko pijanego w sztok konwojenta, lecz również jego karabin, a pilnował go jak oka w głowie, żeby głupi strażnik nie poszedł pod sąd za zgubienie broni. Drugim łańcuchem było wycieńczenie, obozowy głód. Z jednej strony właśnie ten głód pchał niekiedy do tajgi desperatów wierzących, że nie może być tam tak głodno jak w obozie. Z drugiej wszelako pozbawiał ich sił niezbędnych do dalszego skoku. Nie pozwalał też na zgromadzenie zapasów na drogę. Innym łańcuchem był lęk przed nowym wyrokiem. Politycznie dostawali za próbę ucieczki nową dychę z artykułu 58. Stopniowo utarła się praktyka stosowania paragrafu 58.14 – sabotaż kontrrewolucyjny. Złodzieje dostawali co prawda artykuł 82. – ucieczka bez okoliczności obciążających i tylko po 2 lata, ale za kradzież i rabunek aż do 47. roku obrywali też nie więcej niż 2 lata. Są to więc wielkości porównywalne. Ponadto obóz był dla nich domem rodzinnym, co się zowie. W obozie ani nie harowali, ani nie głodowali. W interesie ich było więc, aby nie uciekać, lecz odsiadywać wyrok do końca. Tym bardziej, że zawsze mogły zdarzyć się jakieś ulgi albo amnestie. Ucieczka, gdy chodzi o zawodowego złodzieja, to tylko rozrywka dla zdrowego, sytego ciała i ujście dla drapieżnej zachłanności. Pohulać, pograbić, uchlać się, zgwałcić kogoś, roztoczyć pawi ogon. Ucieczek na serio próbowali wśród nich tylko bandyci i mordercy z ciężkimi wyrokami na karku. Złodzieje bardzo lubią popisywać się swoimi, nigdy nie doprowadzonymi do skutku ucieczkami albo przejaskrawiać opisy ucieczek udanych. Opowiedzą wam na przykład, jak to Indie, barak szemranych, dostały sztandar przechodni za najlepsze przygotowanie do zimy, a ściślej ocieplenie baraku z zewnątrz grubą warstwą ziemi, pochodzącej spod kopu i wysypywanej otwarcie na oczach straży. Nie wierzcie tym opowieściom. Indie wcale nie śpieszą się do masowej ucieczki, a do kopania nikt tam nie jest skory. Wolą sposoby łatwiejsze i sprytniejsze, a władze też nie są takie głupie, aby nie przyjrzeć się, skąd właściwie ta ziemia się bierze. Złodziej Korzynkin, 10-krotny recydywista, zaufany komendanta, intendent obozowy, faktycznie uciekł w dostatniej odzieży i naprawdę podawał się za wiceprokuratora. Twierdził ponadto, że nocował w jakiejś chacie razem z pełnomocnikiem odkomenderowanym do poszukiwania uciekinierów. Są tacy. I że w nocy ukradł mu uniform, pistolet, a nawet psa służbowego i już dalej występował w jego roli. Tu już kłamie. Knajacy zawsze starają się w swoich opowieściach i fantazjach przysparzać sobie bohaterskich cech. Na uwięzi trzymała też zeków nie tyle zona z jej rygorem, ile właśnie fakt zwalniania spod konwoju. Ci, którzy nie byli na każdym kroku pilnowani, którzy otrzymali ten drobny przywilej, aby chodzić do pracy i z pracy bez bagnetu za plecami, a czasem skręcić po drodze na wolną wieś. Otóż tacy ludzie bardzo sobie cenili te ulgi, a po nieudanej ucieczce już je odbierano. Geografia archipelagu stanowiła największą przeszkodę. Te nieogarnione obszary śnieżnej albo piaszczystej pustyni, tundry, tajgi, taka kalyma, niby nie wyspa, a w istocie coś jeszcze gorszego. Diabeł tu mówi dobranoc. Dokąd tu uciec z Kalymy? Tylko desperaci próbowali stąd uciekać. To prawda, dawnymi czasy Jakuci odnosili się życzliwie do więźniów i pomagali im. Za 9 słoneczek zawiozę cię do Chabarowska. I wieźli saniami zaprzężonymi w reny. Ale później brykający z obozów knajacy zabrali się do grabienia Jakutów, więc autochtoni zmienili swój stosunek do zbiegów. Zaczęli wydawać ich władzom. Z czasem wrogość miejscowej ludności, podsycana przez urzędy, stała się główną zaporą dla ucieczek. Władze były hojne, nie szczędziły nagród pomocnikom. Był to zarazem rodzaj wychowania politycznego. I ludy zamieszkujące ziemie sąsiadujące z gułagiem stopniowo przyzwyczajały się do myśli, że złapanie zbiega to wydarzenie odświętne, fortunne, że tyle co udane łowy albo znalezienie grudki złota. Tunguzom, samojedom, kazachom płacono mąką i herbatą. Bliżej ludnych skupisk, na przykład w okolicach obozów Burje-Palom i Unża, mieszkańcom Zawołża płacono według określonej taryfy. Za każdego złapanego zbiega 2 pudy mąki, 8 metrów tekstyliów i kilka kilogramów śledzi. Podczas wojny nie było innego sposobu, by zdobyć śledzie. więc ludność miejscowa przezwała zbiegów po prostu śledziami. We wsi Szerstki pojawieniu się każdego obcego towarzyszyły krzyki biegnących zewsząd chłopców: mamo, śledź idzie! A jak tam geolodzy? Ci nieustraszeni badacze pustyń północy, ci mężni, brodaci pionierzy w długich butach, te serca rodem z Londona. Nie bardzo może liczyć zbieg na naszych sowieckich geologów. Lepiej nie zbliżać się do ich ogniska. Inżynier z Leningradu, Abrasimow, zagarnięty falą aresztowań w związku ze sprawą prompartii, dostał swoją dychę i uciekł z obozu Nivagres w roku 1933. 21 dni błąkał się po tajdze i szczęśliwy był, spotkawszy geologów. Ale geologowie zaprowadzili go do najbliższej osady i oddali do rąk własnych przewodniczącemu komitetu robotniczego. Trzeba jednak tych geologów zrozumieć. Też przecież nie są sami na świecie. Boją się, że kolega na nich doniesie. A co, jeżeli ten zbieg jest naprawdę jakimś kryminalistą i mordercą i jeszcze w nocy ich pozażyna? Jeśli zbieg zostaje schwytany nieżywcem, to można go na kilka dni wystawić na pokaz z gnijącą raną postrzałową, rozciągniętego obok stołówki obozowej, żeby więźniowie bardziej sobie cenili postną balandę. Jeżeli zaś dał się capnąć żywcem, to można go postawić obok odwachu i kiedy mija go kolumna robocza, poszczuć psami. Te psy, zależnie od rozkazu, umieją duść człowieka, umieją kąsać, a potrafią też tylko szarpać odzież, rozbierając delikwenta do goła. A jeszcze można przygotować w KO specjalną tabliczkę. Uciekłem, ale psy mnie złapały. Tabliczkę tę zawiesić na szyi schwytanego i tak mu kazać chodzić po obozie. A jeśli bić, to już tak, żeby odbić nery. Jeśli zakładać na ręce kajdanki, to tak ciasno, aby czucie w przegubach człowiek stracił raz i na zawsze. Sorokin, Yves Delac. Skoro już posyłać do karceru, to tak, żeby facet nie wylazł z niego bez gruźlicy. Nero Black, Baranow. Próba ucieczki w 1944 roku. Po laniu, jakiemu spuścił konwój, kaszlał krwią. 3 lata później wycięto mu lewe płuco. I teraz naiwny Baranow czyni starania, chodzi o emeryturę, aby chorobę jego uznano za zawodową. No i faktycznie, trudno o schorzenie bardziej specyficzne i dla więźniów, i dla strażników. Ale gdzie tam? Nie chcą uznać. Pobicie, zatłuczenie na śmierć uciekiniera jest właściwie podstawową formą walki ze zbiegowstwem na archipelagu. Jeśli ucieczek długo nie ma, to trzeba się o nie postarać. W kopalni Debin, Kalyma, w 1951 roku któregoś dnia grupie zeków pozwolono na zbieranie jagód. 3 zabłądziło w lesie, nie wróciło na czas. Komendant obozu, starszy lejtnant Piotr Lomoga, posłał swoich zbirów. Ci nasamprzód poszczuli psami 3 śpiących w lesie ludzi, potem zastrzelili ich, później zaś rozbili im głowy kolbami na krwawą miazgę, tak że ochłapy mózgu zwisały jak frędzle i dopiero w takim stanie odwieźli zwłoki do obozu. Przy wrotach wyprzęgli konia i kazali 4 więźniom ciągnąć wóz wzdłuż szeregu zeków. Każdego tak załatwimy, oznajmił Lomaga. Kto znajdzie w sobie dość determinacji, aby się tego nie przestraszyć i ruszyć w drogę i dojść? Ale do jakiego celu? Tam na końcu szlaku, w miejscu z dawna śnionym, któż go tam oczekuje? Kto mu da przytulisko? Kto bez lęku zapewni mu schronienie? Tylko knajacy wiedzieli, że zawsze czeka na nich Melina. Wśród nas, pasażerów spod numeru 58, taki lokal zwie się przyjazdówką, a to już prawie konspiracja. Ileż to przeszkód i zapór na drodze zbiega. Ale zrozpaczone serca nie liczą się z niczym. Płynie rzeka, niesie jakąś kłodę, więc hop, hajda! Wiaczesław Bezrodny spod obozu Olczan ledwie wyszedł ze szpitala, całkiem jeszcze słaby, a już uciekł na tratwie skleconej z 2 bierwion. popłynął z nurtem rzeki Indygirki, wpadającej do Oceanu Lodowatego. Dokąd dążył? Na co liczył? Został też nie tyle złapany, ile po prostu wyłowiony z fal już na pełnym morzu i gdy szlak trochę podmarsł, odesłany saniami do obozu Olczan, do tego szpitala. Nie o każdym, który sam do obozu nie wrócił, ani nie został tam przyniesiony półżywy albo i martwy, można powiedzieć, że udało mu się uciec. Być może zmienił on jedynie konanie niewolnicze i powolne na śmierć wolnego zwierza w tajdze. Póki zbiegowie nie tyle umykają, co wypełzają z obozu, póki sami doń wracają, pełnomocnicy operacyjni mają z nich nawet pożytek. Bez żadnego wysiłku wlepiają im repety wyroków. Co więcej, jeśli ucieczek czas jakiś nie ma, to opuszczają w ruch prowokacje. Jakiemuś szpiclowi każą zebrać grupę ludzi i pokierować przygotowaniami do ucieczki, po czym wszystkich się wsadza. Ale człowiek, który zdecydował się na ucieczkę serio, bardzo prędko stać się może osobnikiem groźnym. Niektórzy, aby zbić z tropu psy gończe, podpalali tajgę na swoim szlaku. Płonęła później tygodniami na dziesiątki kilometrów wszerz i wzdłuż. W 1949 roku na Łęgach, opodal sowchozu Wieslańskiego, złapano zbiega z ludzkim mięsem w plecaku. Zabił spotkanego po drodze malarza Zeka z 5-letnim wyrokiem, ale chodzącego już bez eskorty. Obrał go z mięsa, ale nie miał czasu na gotowanie. Wiosną 1947 roku na Kalymie, niedaleko osady Elgen, dwaj konwojenci eskortowali kolumnę Zeków. I nagle jeden z więźniów, nie porozumiewając się z nikim, napadł na konwojentów, sam dał sobie radę z oboma, rozbroił ich i zastrzelił. Jego nazwiska nikt nie znał, wiadomo tylko, że był to oficer frontowiec. Rzadki to i niepowszedni wypadek. Frontowiec, który nie utracił męstwa w obozie. Śmiałek oznajmił gromadzie współwięźniów, że są wolni. Ale tych strach obleciał. Nikt nie poszedł za nim. Wszyscy siedli na ziemi, czekając na nową eskortę. Frontowiec chciał przemówić im do sumienia. Wszystko na próżno. Wówczas wziął broń, 32 ładunki, 31 dla nich, i sam ruszył przed siebie. Zdołał później zabić i ranić kilku ścigających go strażników i 32 nabój sam sobie wpakował. Archipelag wkrótce rozpadłby się całkiem, gdyby wszyscy frontowcy tak się potrafili zachować. W 1945 roku na OLP Pabieda, indygirski zarząd obozów, kilku własowców również napadło na strażników. Zabrali im karabiny i uciekli, ale nie wiadomo jak daleko. W Krasłagu były żołnierz, bohater walk z Japończykami nad Halchingolem, porwał za topór, ogłuszył obuchem konwojenta, zabrał mu karabin i 30 ładunków. Puszczono za nim psy gończe. Zastrzelił dwa, ranił szczwacza. Gdy go wreszcie schwytali, nie dość im było człeka zastrzelić, ale z zemsty za te psy i za swoje ryzyko skuli bagnetami zabitego i dopiero tak podziurawionego zostawili przed odwachem na cały tydzień.